falarem de Jesus. Da diretor Pansko, imam ojca i syna i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz,
który jest w niebie, święć
się w imię Twoje. Stolica mądrości.
Amen.
Drodzy Państwo, kolejny raz spotykamy się w tym roku, przedostatni. Dlatego, że jeszcze zrobimy sobie spotkanie w czerwcu, po to, abyśmy definitywnie dekalog zakończyli. Więc bardzo się cieszę, że nasza refleksja w dekalogu nie tylko trwa, ale powoli zbliża się do końca. Do tej pory, proszę Państwa, mieliśmy podczas każdej konferencji jedno Boże przykazanie. I tak jest inaczej, dlatego że będziemy mieli dwa kolejne przykazania. I na naszym ostatnim spotkaniu, które już teraz zapowiadam na 13 czerwca, poniedziałek, drugi poniedziałek czerwca, będą dwa ostatnie przykazania katalogu. Kontynuujemy więc naszą refleksję. Otóż wiedzą Państwo, że dekalog istnieje w dwóch wersjach. W dwóch tekstach. W Księdze Wyjścia Starotestamentowej oraz w Księdze Powtórzonego Prawa. Wiemy też, że obie te odmiany dekalogu, chociaż dotyczą tych samych spraw, to troszeczkę między sobą się różnią. I zwracamy czasami uwagę na te drobne różnice, na pozór drobne, ale każda z tych różnic ma swoje znaczenie, swój sens i jest bardzo ważna również dla nas. Dzisiaj dochodzimy do kolejnego przykazania, najpierw 7, a potem 8 przykazania, które znamy bardzo dobrze. Przykazania nie karania. Otóż zauważyli Państwo do tej pory, że gdy rozpoczynamy konferencję, to wydaje nam się, że to krótkie przykazanie, każde krótkie przykazanie, można właściwie skomentować na tyle skondensowany sposób, że nie mielibyśmy co o tym przykazaniu przez całą godzinę mówić i myśleć. Ale w kilku przypadkach, choćby miesiąc temu, a także wcześniej widzieliśmy, że są takie przykazania, które brzmią bardzo krótko, ale gdy zaczniemy się ich przeglądać, to mamy wtedy pewność, że nawet podczas takiej długiej refleksji jak ta, zaledwie dotknęliśmy tylko pewne wątki, pewnych wątków, natomiast nie mogliśmy ich do końca rozumieć. Pewnie coś takiego jest również dzisiaj. Przykazanie, które mamy rozważyć, brzmi po hebrajsku bardzo krótko. Lo tygnot. A w Księdze Powtórzonego Prawa ma spójnik we lo tygnot. No to to nie chodzi. Więc po polsku znaczy to nie karmi. Natomiast w tym tekście z Księgi Powtórzonego Prawa powinniśmy się tłumaczyć nie zabijaj, ani nie cudzołóż, ani nie kradnij. Otóż w tekście z Księgi Powtórzonego Prawa sugeruje się, że te przykazania są związane ze sobą i że często dzieje się tak, że przekroczenie przeciw jednemu z nich podciąga za sobą wykroczenia przeciwko pozostałym. Tutaj najczęściej podaje się przypadek Dawida i Batszeby, gdzie złamanie przykazania nie cudzołóż doprowadziło do złamania nie zabijaj, a w gruncie rzeczy do złamania także innych przykazań. I takich przypadków w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie moglibyśmy przytoczyć znacznie więcej. Więc mamy lo tygnot, nie kradnij. Ale proszę Państwa, nasuwa nam się of the Asu, Ataraplexia, from movements that became in Taita. Czyżby przykazany mu karaty miał taką samą moc, taką samą wartość, a wykroczenie przeciwko niemu sprowadzało tak samo dramatyczne skutki, jak na przykład nie zabijaj, czy nie cudzołów, czy nie prawi ma aż tak wielkie znaczenie, tak ogromną wymowę, tak wielką treść, że możemy je zestawić z tamtymi przykazaniami? Albo czy przykazanie nie kradni można zestawić z przykazaniem czci ojca swego i matkę swoją? Albo pamiętaj, aby dzień święty święcił? Otóż komentatorzy od starożytności aż po nasze czasy poświęcali temu przykazaniu nie kradni bardzo wiele uwagi. I zastanawiam się, dlaczego to przykazanie znalazło się wśród pozostałych, a przede wszystkim, jakie było jego pierwotne znaczenie, skoro jest obwarowane podobnymi sankcjami i ma takie samo miejsce, jak pozostałe przykazania. I okazało się, przy tych badaniach, zwłaszcza językowych, że hebrajskie lotki noowo nawiązuje do czasownika ganado, który po hebrajsku oznaczał porywać ludzi. Otóż w pierwotnym wobec tego znaczeniu, w tym znaczeniu etymologicznym, przykazanie, z jakim tutaj mamy do czynienia, miałoby sens nie porywaj ludzi. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to niezrozumiałe, to jedno, a drugie, że należy tego rodzaju sytuacja absolutnie do przeszłości. Otóż, proszę Państwa, w starożytności porwania ludzi były częste dla tych samych powodów, dla których one zdarzają się i są także w naszych czasach. Po pierwsze, porywano ludzi, aby ich zmusić do przymusowej pracy. Po prostu byli porywani ludzie z innego plemienia, z innego narodu, zwłaszcza ludzie młodzi, ludzie silni, byli porywani i zmuszani następnie do niewolniczej pracy. Przykazanie, z jakim mamy mieć do czynienia, znaczyłoby zabranianie tego rodzaju sytuacji i zakaz porywania ludzi do ich ekonomicznego wykorzystywania. Ale na to przykazanie, gdy patrzymy na jego genezę, gdy patrzymy na etymologię tego słowa, również drugie znaczenie. Mianowicie nie porywaj ludzi, zwłaszcza kobiet i dziewcząt, celem ich wykorzystywania. Otóż to w starożytności również było bardzo powszechne. To się bardzo często zdarzało. Zdarzało się wśród pogan i w związku z tym Izraelici w Dekalogu mieli te dwie sytuacje obwarowane zakazem. Państwo wiedzą, że i w naszych czasach nie jest to sytuacja zupełnie teoretyczna, tylko przybiera inny kształt. Dlatego, że w starożytności takie porwania dla okupu albo dla celem zmuszenia do niewolniczej pracy, albo wreszcie celem wykorzystywania seksualnego, to starożytności tego rodzaju porwania pociągały za sobą rozmaite odmiany okrucieństwa. Natomiast w naszych czasach one są przeprowadzane bardziej delikatny, czy nazwijmy to w cudzysłowie subtelny sposób, ale to wciąż istnieje. Wykorzystywanie niewolniczej pracy dzieci. Wykorzystywanie niewolniczej pracy młodocianych w wielu rejonach świata. Wykorzystywanie kobiet i dziewcząt. Teraz ostatnio, w ostatnich miesiącach, podano wiadomość, że wśród migrantów, którzy przedostali się z Bliskiego Wschodu do Europy Zachodniej, nie mogą się doliczyć kilkudziesięciu tysięcy dzieci. Że te dzieci przeszły granicę, że tych dzieci nie ma. I to są dzieci w takim wieku od 5 lat wzwyż do 12 lat. Otóż możemy się domyślać, że te dzieci nie zginęły, nie przeszedły, tylko zostały sprzedane, wynajęte dla tych samych celów, o których mowa w przykazaniu w jego pierwotnym etymologicznym sensie. A więc porywanie ludzi dla różnych celów ekonomicznych bądź seksualnych jest stanowczo zakazane. Ale nie tylko to. To przykazanie rozwijało, czyli nie trafili, miało również znaczenie szersze. Moglibyśmy je po polsku przetłumaczyć mniej więcej tak. Lotignot, czyli nie dopuszczaj się zagrabiania cudzej własności. Otóż grabież to kradzież czegoś połączona z użyciem przemocy. Myślę, że też znamy takie sytuacje, albo być może ktoś z Państwa tego doświadczył. I wtedy pamiętamy je szczególnie boleśnie. Gdy człowiek został ograbiony, okradziony, ale również skrzywdzony fizycznie albo psychicznie, to jest bardzo ciężkie, bardzo trudne doznanie, bardzo trudne doświadczenie. I przykazanie, o którym mowa, stoi na straży integralności osoby, integralności człowieka i zakazuje takiej właśnie sytuacji. Sytuacji grabieży. Oczywiście ta grabież może być przeprowadzona na powiedzmy skalę indywidualną albo niewielką, ale grabież może mieć również wielką skalę i zatem społeczną. Otóż kilka dni temu byłem w Gdyni. Tam miałem wykład. I przy tej sposobności, proszę Państwa, rację, że dowiedziałem się rzeczy, która mną wstąpnęła i która jest dobrym przykładem świadomego występu, świadomego złamania tego przykazania. Otóż, jak Państwo dobrze wiedzą, Gdynia była od początku bardzo polskim miastem. Została założona jako port po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. O ile w 1925 roku Gdynia liczyła niespełna 12 tysięcy mieszkańców, o tyle w 1939 roku Gdynia liczyła prawie 130 tysięcy mieszkańców. Proszę pomyśleć, 14 lat i 10-krotny wzrost. Prawie 130 tysięcy ludzi, Polaków, którzy przybyli do Gdyni z różnych stron Polski. We wrześniu 1939 roku weszli tam Niemcy. Gdynia została zajęta 14 września. I proszę Państwa, w ciągu 2 tygodni musiało to być bardzo dobrze przygotowane. Niemcy nakazali zebranie się 50 tysięcy ludzi spośród mieszkańców Gdyni. Kilkanaście tysięcy ludzi zostało zamordowanych od razu albo później. Natomiast ostatni pozostali otrzymali godzinę, żeby spakować majątek, spakować swój bagaż do 25 kg. Więc proszę sobie wyobrazić 20, do samolotu można wziąć 22 kg, a oni mogli wziąć do 25 kg i bezpowrotnie opuścić te swoje domy. To jest grabież. Tylko ktoś, kto coś takiego przeżył, może mieć pojęcie, jakie to ma skutki psychiczne, duchowe, nie tylko ekonomiczne. Ale zaraz do tej strony ekonomicznej wrócimy. Więc proszę popatrzeć. Przykazanie nie kradnij, po pierwsze, tak to etymologicznie, znaczy nie dopuszczaj się zawierania, przywłaszczania, podwania ludzi. Po drugie, nie dopuszczaj się grabieży, czyli kradzieży połączonej z przymusem. Ale jest jeszcze trzeci wymiar tego przykazania, który w Piśmie Świętym jest na rozmaite sposoby widoczny. Mianowicie to przykazanie zakazuje wyłudzania rzeczy i wyłudzania majątku. Czyli w przypadku wyłudzenia nie mamy do czynienia z przymusem, a jeżeli już on jest niemal niewidoczny czy nieodczuwalny. Natomiast w przypadku wyłudzenia mamy do czynienia z oszustwem. Zatem nie kradnij w tym przypadku połączone jest również z zakazem takiego oszukiwania, wskutek którego człowiek zostaje wprowadzony w błąd i na skutek tego ponosi dotkliwą stratę. Ja myślę, że gdyby często to przenoszą na współczesne akcje, to widzimy, że ten ostatni przypadek bywa dokonywany niemal w świetle Jupiterów. Otóż jego taką egzemplifikacją, takim potwierdzeniem jest afera Amberwood. To typowy przykład kradzieży dokonane przez wyłudzenie. Najpierw powiednice, reklama, pokusa łatwo zysków, a następnie tysiące ludzi, z których część została doprowadzona do ruiny, natomiast inni bezpowrotnie stracili swój majątek. Wyłudzenie, dodajmy, przynajmniej w Biblii, jest traktowane łagodniej niż porwanie i niż zagrabianie czyjejś własności. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że proszę Państwa, w przypadku wyłudzenia może być tak, że ten, który pomysł szkodę, w jakimś sensie jest również współwinny tej sytuacji. Dlaczego? Na skutek naiwności i na skutek, albo na skutek chciwości, albo jedno i drugie. Otóż ktoś ulegając namowom, mirażom, obietnicom, że jego majątek może być w cudowny sposób pomnożony, on nie musi nic robić, przyjmuje za dobrą monetę to, co mu się mówi, i pada ofiarą oszustwa, kradzieży, takiego właśnie wyłudzenia. Poza tym mamy w Biblii, w Księdze Wyjścia, pewną sytuację, która do dnia dzisiejszego sprawia nam kłopot w jej moralnej ocenie. Ta sytuacja dotyczy Izraelitów. I pewnie Państwo, którzy czytali Księgę Wyjścia, tę sytuację pamiętają. Mianowicie, gdy hebrajscy niewolnicy mieli wychodzić z Egiptu, gdzie byli źle wynagradzani, gdzie byli źle traktowani, to gdy mieli już przed sobą perspektywę wyjścia, to otrzymali polecenie, żeby od swoich prześladowców pożyczyć rozmaite drogie przedmioty, pieniędzy jeszcze nie było, rozmaite kosztowności albo rzeczy, które miały jakąkolwiek wartość i wychodząc z Egiptu wynieśli również i tę część dobytku. I za to nie byli potępieni. Nie byli napiętnowani moralnie, dlatego że łączyło się z tym przekonanie, że to, co wynieśli, im się należało. Że było to pewne przywrócenie sprawiedliwości. Tak czy inaczej, przykazanie nie kradnij wskazuje nam na pewną ważną sprawę. Mówił o nim Jan Paweł II w Białymstoku, gdy 25 lat temu, dokładnie 25 lat temu, właśnie w Białymstoku podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny rozważał o przykazanie. To powiedział tak. Kiedy słyszymy nie kradnij, to rozumiemy, że jest rzeczą moralnie złą przywłaszczać sobie cudzą własność. Ta prosta oczywistość dekalogu wypisana jest zarazem świadomości moralnej, czyli w sumieniu człowieka. Siódme przykazanie uwydatnia prawo osoby ludzkiej do posiadania rzeczy jako dóbr. I właśnie na ten ostatni aspekt chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Myślę, że każdy z nas i każda z nas ma potrzebę posiadania czegoś swojego. Czasami ta potrzeba posiadania jest albo za bardzo rozbudzona, albo przekracza wręcz granicę przyzwoitości, albo przeobraża się w chciwość, albo skutkuje zazdrością. Ale w przypadku zwyczajnych ludzi, w przypadku dobrych ludzi, potrzeba posiadania jest czymś zwyczajnym, czymś moralnie zasadnym i właściwym. Otóż chcemy mieć coś, co jest nasze, co jest moje. Nawet małżeństwie, nawet bardzo bliskie sobie osoby chcą, żeby powiedzmy sobie, to jest moje. I mamy rzeczy, do których jesteśmy przywiązani. Bywa tak, że ich wartość materialna jest znikoma albo żadna, ale traktujemy je jako pamiątkę, wiążą się z jakimiś wspomnieniami i czasami wolelibyśmy stracić coś, co jest wartościowe materialnie, natomiast nie możemy rozstać się z tym, co jest nasze. W gruncie rzeczy na tym zasadza się poczucie domu. Kiedy człowiek wraca do domu, wraca do siebie. Widzi swoje sprzęty, widzi przedmioty, wśród których się wychował, albo wśród których żyje. Widzi łóżko, na którym zasypia wszystkie niż gdziekolwiek. Widzi stół, widzi jakieś przedmioty, które się kojarzą z czymś dobrym, bliskim, szczęśliwym. Mówię, czasami to są drobiazgi, ale traktujemy je jako dobre. Jeżeli ktoś z Państwa, a zapewne takie sytuacje były, został okradziony, to bardzo często zdarza się tak, że nie tyle rozpaczamy, albo nie tyle żałujemy materialnych wartości, ile żałujemy, a czasami wręcz rozpaczamy z powodu tego, że utraciliśmy coś, co w pewnym sensie było częścią naszej tożsamości. I czasami kradzież może być wielką krzywdą dla człowieka, dlatego że odbiera mu coś, co w jego życiu było cenne, a czasami nawet bezcenne. Więc o co chodzi w tym przykazaniu? Czy chodzi tylko o ochronem rzeczy? Odpowiadamy – nie. Chodzi o obronę człowieka. Człowieka, który ma prawo do posiadania pewnych przedmiotów, mniej i bardziej wartościowych materialnie, przedmiotów, które traktuje, postrzega i przeżywa jako dobra. To jest dobro. Dobro dla niego, dla jego najbliższych, dla rodziny. Więc w tym przykazaniu nie przedmioty są na pierwszym miejscu, tylko człowiek. Konsekwentnie więc wykroczenie przeciwko temu przykazaniu nie mierzy się tylko, a czasami nawet nie w pierwszym rzędzie, wartością materialną, bo skłonni bylibyśmy, powiedzmy sobie, zapłacić czy dać jakieś pieniądze, żeby coś odzyskać, nie z powodu tego, że wartość materialna jest wielka, tylko dlatego, że jest to dla nas drogie. I proszę Państwa, to jest największy, można by powiedzieć, największa krzywda, którą może uczynić drugiemu człowiekowi złodziej. Bo po polsku to słowo dobrze oddaje istotę występu, którego on się dopuszcza. Dzieje się zło. Zło dzieje się. I to zło sprawia, że człowiek dotknięty tym złem, że człowiek cierpi. Cierpi, bo został w pewien sposób upokorzony, bo został skrzywdzony, bo zabrano mu część jego życia, część jego biografii. Kilka razy słyszałem o okradzionych osobach, okradzionych z rodzinnych pamiątek, z biżuterii, z rzeczy, z których wartość materialna być może nie była wielka, ale wartość duchowa, wartość pamięci znaczy ogromna. Gdy przeniesiemy to na stosunki społeczne, to jeszcze bardziej będzie widać, co znaczy przykazanie niekaralni wtedy, gdy jest masowo łamane. Otóż czasami przychodzi nam, zwłaszcza w sierpniu i we wrześniu do głowy, przychodzą obrazy Warszawy. Warszawy sprzed wojny i Warszawy sprzed sierpnia 1944 roku. To, czego Niemcy dopuścili się na żywym mieście, to nie tylko wymordowanie ludzi, chociaż to jest zbrodnia absolutnie niespółmierna z czymś innym, tylko dobrze wiedzieli, że aby można było zmienić człowieka i zmienić nawet, i złamać nawet, to trzeba wyzbyć go, trzeba mu ukraść niejako, trzeba zniszczyć jego przeszłość, ta, która jest wypisana w domach, w mieszkaniach, w rodzinnych pamiątkach, w meblach, w wystroju domów. Otóż od czasu do czasu przychodzi mi taka myśl, jak mogli się czuć ci, albo jak wyglądały pożary tej palonej wtedy Warszawy. Z tymi wszystkimi pamiątkami, z tym dobytkiem, z tymi jakimi prowadzami prowadzonymi nieraz przez kilkadziesiąt albo więcej lat. I wszystko to poszło z dymem. Jak czuli się ci, którzy widzieli miasto w ogniu? Otóż nie kradni, może być wymiar indywidualny, gdy ktoś pozbawia człowieka rzeczy, które do niego należą i tym samym w niego uderza, upokarza go, albo może mieć wymiar społeczny wtedy, kiedy dotyczy całego narodu, albo kiedy dotyczy jakichś warstw społecznych. Inny przykład to rewolucja bolszewicka w Rosji, która zupełnie zmieniła synergię w stanie posiadania i zupełnie zmieniła oblicze tego kraju. Zatem Piśmie Świętym, gdy przychodzimy ostatnio w Puszczę Głowień, to, proszę Państwa, mówi się w kilku przypadkach, rozwija się, czy powiedzmy konkretyzuje się przykazanie nie kradnij. Proszę posłuchać, jak to brzmi w Księdze Kapłańskiej, gdzie jest rozdział 19, a w nim czytamy tak. Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Mamy tutaj połączenie trzech występów, które ściśle ze sobą się łączą. Kraść, kłamać i oszukiwać. Można więc kraść, nazwijmy to materialnie, jest jakaś rzecz, cuda, zawłaszczamy ją sobie. Ale można w kradzież włożyć więcej inwencji i wtedy to przynosi znacznie większe skutki, gdy połączona jest z okłamaniem i gdy połączona jest z oszukiwaniem. Wtedy nieszczęście, które wynika z kradzieży, bywa jeszcze większe. Dlatego, że człowiek robi sobie wyrzuty. Albo iż był naiwny, albo robi sobie wyrzuty, że został tak marnie, tak skutecznie, tak dotkliwie, tak boleśnie oszukany. Otóż kradzież wtedy jest bardziej dotkliwa, gdy kłamstwo i oszustwo jako elementy, które kradzieży towarzyszą, zdarzają się między najbliższymi. Gdy dozna ktoś od swoich najbliższych takiego nieszczęścia. Księdze powtórzone, to Księdze Wyjścia z kolei, też starotestamentowe księdze, mamy takie rozporządzenie. Proszę to posłuchać, bo połączone jest z drugimi sankcjami, ale nawiązuje do sytuacji, w której dzisiaj zdarzy się mowa. Czytamy tak. Jeśli by pochwycił ktoś złodzieja w czasie włamywania się w nocy i pobił go na śmierć, nie będzie winien jego krwi. Czyli nie ponosi odpowiedzialności za to, czego się dopuścił. Zabójstwo jest czymś gorszym niż kradzież. Bo o ile kradzież można w jakiś sposób restytuować, przywrócić stan posiadania, zwrócić, czasami z nadwyżką, to w przypadku zabójstwa żadnego powrotu do przeszłości nie ma. Ale czytamy dalej. A jeśli by to uczynił po wschodzie słońca, będzie winien krwi. Czyli zabójstwo jest gorsze niż kradzież. I jeżeli mamy złodzieja w swoim domu, to nie powinniśmy, jeżeli go spotkamy, nie powinniśmy dopuścić się zabójstwa, by nie ściągać na siebie odpowiedzialności za jego kradzież. Złodziej poniesie karę. Jeśli nie ma czym zapłacić, to należy go sprzedać za taką sumę, jaką ukradł. A jeśli to, co ukradł, znajdzie się u niego żywe, czy to pół, czy osioł, czy owca, to odda w podwójnej ilości. Zatem mamy nie tylko potępienie kradzieży, ale mamy również pewne przesłanki do tego, jak postępować w sytuacji, gdy złodziej został złapany podczas swojego występu. Zakaz oszustwa, bo ono bardzo często oszustwo wiąże się z kradzieżą, o zakazie oszustwa mamy w księdze powtórzonego prawa. Czytamy tak. To też ciekawe. Mówimy o czasach, kiedy nie było pieniędzy. Nie tylko papierowych, które mają ograniczoną wartość, co to znaczy? Mamy w ręku stożek papierowy. Między Odrą a Nysą ona coś znaczy. Między Bałtykiem a Tatrami można zrobić zakupy. Ale mając te pieniądze w Gwatemali, albo mając te pieniądze w Iranie, mamy w ręku papier, banknot, który najwyżej może kogoś zainteresować ilustracja. Popatrzy na nominał, ale nic za to nie kupimy. W starożytności nie było pieniędzy banknotów, papierowych. To jest wymysł czasów współczesnych, nowoczesnych. W starożytności nawet do VII wieku przed Chrystusem nie było monet. Tylko było srebro, albo jakieś inne kruszce wartościowe, albo wartościowe przedmioty, albo wymieniano towar za towar. Czytamy tak. Nie będziesz miał w torbie podwójnego ciężarka, cięższego i lżejszego. Nie będziesz miał w swoim domu podwójnej epy, to jest miara wagi, większej i mniejszej. Będziesz miał ciężarek nieumniejszony i dokładny. Będziesz miał epę nieumniejszoną i dokładną, abyś długo żył na ziemi, którą ci daje Pan Bóg Twój. Gdyż brzydzi się Pan Bóg każdym, który to czyni. Każdym, który postępuje niesprawiedliwie. Otóż kradzież jest niesprawiedliwością. Ale obok tej kradzieży, nazwijmy ją swoistą ordynarnej, sposobem kradzieży jest oszustwo, oszukiwanie na wadze. Z pewnością znamy to, każdy z nas. Może być oszukiwanie na przykład na paliwie przez dolewanie do paliwa rozmaitych innych komponentów. To wszystko jest zakazane, bo to jest niesprawiedliwość i to są różne odmiany kradzieży. Mamy też coś, co może zainteresować albo co dotyczy życia rolniczego. Mianowicie nie przesuniesz miedzy swojego bliźniego postawionej przez przodków na dziedzictwie otrzymanym w kraju, który dał ci w posiadanie Pan Bóg Twój. W mieście to nie wchodzi w rachubę, ale na wsi, jeszcze do niedawna, a pewnie dzisiaj, zdarzały się spory o miedzę. Wystarczyło orać, aby zaorać sobie jedno, dwie albo trzy chwili więcej. I z każdym rokiem można było tak posuwać, a jak to była duża długość, no to oczywiście i teren starał się coraz bardziej zagrabiony. Mamy tutaj nawiązanie do tej sytuacji. Tego robić nie wolno. I wreszcie mamy zakaz, czyli uszczegółowienie, które jest szczególnie ważne, szczególnie, można by powiedzieć, często nadużywane w naszych czasach. Jeśli bliźniemu ten udzielisz pożyczki z zabezpieczenia, nie wejdziesz do jego domu, by zabrać coś w zastaw. Proszę popatrzeć, to jest troszeczkę ma związek z pracą komorników. Na dworze będziesz stał, a człowiek, któremu pożyczyłeś, wyniesie ci ten zastaw na zewnątrz. Mamy ochronę prywatności, ochrona domu. Pożyczyłeś, ale uszanuj jego prywatność, uszanuj jego godność. Wszakże jeśli jest to człowiek ubogi, nie położysz się spać przykryty tym zastawem, czyli przykryty jego płaszczem, chociaż on, którą nosi, Panom się wydaje dzisiaj zupełnie bezzasadne, ale jesteśmy w czasach starożytnych, kiedy to wszystko miało ogromną wartość. I dalej. Lecz zwrócił się zastaw przed zachodem słońca, aby mógł stać pod swoim płaszczem, błogosławiąc sobie, a Pan, Bóg Twój, policzy Ci to za dobry czyn. A więc nie wolno pozbawić drugiego człowieka tych najbardziej potrzebnych środków do życia. Czyli nie wolno postawić własności materialnej, choćby sprawiedliwej, nad jego godność. Proszę posłuchać, jak ten motyw rozwinął Jan Paweł II w nawiązaniu do współczesności. Problemem kluczowym etyki społecznej